Dogrywka.
I witam ponownie. Czas na dogrywkę i koszykówkę w dogrywce. Dokładnie. A więc Telemetena ABC Zielona Góra zagra VTB United League, VTB United League. Jak zwał, tak zwał. W każdym razie w tym sezonie mamy w tej lidze, zjednoczonej lidze, 14 drużyn. Jako 14 zespół dołączono właśnie z Telemetena ABC Zielona Góra. W piątek spotkanie wszystkich najważniejszych zarządu całej ligi z przedstawicielami klubów. Kogo my tutaj mamy? Większość to kluby rosyjskie, to właściwie jest... To jest prawda, upraszczając trochę sprawę, jest to poszerzona liga rosyjska. Kto wygrywa tę ligę, zdobywa mistrzostwo Rosji, przy czym poszerzona jest ta liga rosyjska. Te najważniejsze zespoły rosyjskie grają w niej, plus zespół z Kazachstanu, plus zespół z Estonii, plus zespół z Łotwy, plus zespół z Białorusi. No i teraz również mamy polski Stelmet Enea UBC Zielona Góra. Trochę dalekich wyjazdów, aczkolwiek myślę, że nie tak dalekich, jak niektórzy się spodziewają. Najdalszy wylot czy wyjazd, jak zwał, tak zwał, to jest wyjazd do Krasnojarska, Jenisej. Krasnojarsk jest to drużyna, która jest położona około 6 tysięcy kilometrów od Zielonej Góry. To jest już Syberia, to jest miasto, trzecie wielkości miasto Syberii. Dość daleki to wylot na pewno. Astana, stolica Kazachstanu, to jest kolejny daleki wylot, około 5 tysięcy kilometrów. Perm region, Parma, to też jest bardzo daleki wylot. Natomiast reszta to wcale nie jest taka straszna odległość, bo na przykład do Kazania czy do Krasnodaru na mecze z Lokomotywem Kubań Stelmet latał. CSKA Moskwa, Chimki Moskwa, Moskwa region to się dokładnie nazywa. To nie jest sama Moskwa, tylko okolice Moskwy, tak to upraszczając nazwijmy. Także sporo tych wyjazdów, bo 13, aczkolwiek myślę, że jak się człowiek przyjrzy, to nie jest aż tak dramatycznie, jakbyśmy na samym wstępie myśleli, bo jeszcze jest Łotwa, Estonia, także to już są zdecydowanie bliższe odległości. Mińsk to jest 900 kilometrów do Mińska, także dramatu nie ma. Ale odległości odległościami, a tutaj nie będziemy rozmawiali o tym, chociaż te odległości, 13 wyjazdów czy wylotów, czyli dodatkowe zmęczenie zawodników, więcej tych meczów wyjazdowych, plus oczywiście mecze dodatkowo u siebie, to jest na pewno dużo większa dawka spotkań dla Stelmetu i pytanie, czy klub, decydując się na ligę VTB, właśnie brał to pod uwagę. W tej chwili 32 lub 34 mecze w polskiej lidze koszykówki w sezonie zasadniczym, 26 spotkań w sezonie zasadniczym ligi VTB, czyli już 60 meczów w rundzie zasadniczej jednej i drugiej ligi, natomiast potem play-offy. Jeżeli załapie się do pierwszej ósemki VTB, nasza drużyna to zagra w play-offach, do trzech zwycięstw kolejne rundy. Tam w ogóle zrezygnowano w tej chwili z Final Four. Specjalnie rozgrywano Final Four w poprzednim roku, na przykład ponieważ były Mistrzostwa Świata w piłce nożnej, no i dlatego szybciej chciano skończyć sezon Mistrzostwa w Rosji. Natomiast teraz jest powrót do tradycyjnego układu play-offowego, więc gdyby trafił Stelmet tam do play-offów, do pierwszej ósemki, to kolejne dodatkowe mecze. Jeśli trafi, no tutaj chyba wątpliwości nie mamy, do play-offu PLK, to kolejne mecze. Gdyby Stelmet osiągnął maksymalną liczbę meczów, to tak sobie liczyłem, że to tak w okolicy sezonu regularnego NBA by się zamknęło, w okolicach 82-4 spotkań. Ogromna mimo wszystko dawka. I co na to wszystko, Janusz Jasiński? Rozmawiam z nim o tym. Właśnie dzisiaj po południu się spotkaliśmy w siedzibie klubu, rozmawialiśmy o tym, choć zaczęliśmy od czego innego. Ja, tak jak mówiłem na początku programu, chciałem usłyszeć, jak to właściwie się stało, jaka była geneza dojścia Stelmetu do VTB. Bo przecież na początku Janusz Jasiński mówił wyraźnie, chcę grać w Eurocupie i za 5 lat grać w Eurolidze. Potem się okazało, że Eurocup nie dla nas, potem Liga Mistrzów nie dla nas. FIBA Europe Cup to my nie za bardzo chcieliśmy i w końcu VTB. No to jak to było? To teraz pierwsza część długiej rozmowy. Janusz Jasiński, właściciel Stelmetu Enea ABC Zielona Góra, w rozmowie z Radiem Zielona Góra.
Wrócił pan z Moskwy, zagra Stelmet VTB. Natomiast staram się cały czas zrozumieć i chciałem pana poprosić o informację na ten temat. Ten taki mały wywód dotyczący tego, czemu my właściwie gramy w VTB. Kiedy się tu spotkaliśmy chwilę po sezonie poprzednim, mówił pan wprost, że za 5 lat Euroliga, chcemy tam grać. Tam się można dostać przez Eurocup i wydawało się, że tym pierwszym celem jest Eurocup. Eurocup nie udał się, wiadomo, między innymi Asseco w jakiś sposób cudowny przez swoje znajomości dostało się do Eurocupu. Następnie wydawało się, że następnym celem jest Liga Mistrzów. Mówiło się o tym, że prezes PZKosza i szef PLK jeździli do centrali, nawet mieli wam tam dziką kartę załatwiać. Wiadomo, że mistrz Polski miał grać, a wy być może dziką kartę. Tam się też nie udało. Pan w międzyczasie powiedział, że zagramy tam, gdzie nas będą chcieli. Więc wydawało się tak logicznie, że Eurocup was nie chce, BCL was nie chce, FIBA Europe Cup to mam wrażenie, że za niskie progi, że jednak chcecie, pan chce coś więcej, żeby ten zespół grał w jakimś poważniejszym pucharze i nagle zjawia się to VTB. Jak to było właściwie? Czemu nie tam, czemu tu? Czy tamci was rzeczywiście nie chcą, czy tylko to VTB was chciało? Jaka jest geneza tego dojścia do VTB tak po kolei? Bo to ciągle jest jakoś w jakimś sensie owiane tajemnicą, tak?
Na pewno, jak zawsze w życiu, konsekwencja pewnych ruchów są następne. I trochę jesteśmy panami sytuacji, trochę jesteśmy niewolnikami tego, co życie nam przyniesie. I dlaczego VTB? Dlatego, że wydaje mi się, że w tym momencie było to najlepsze rozwiązanie. To dlaczego? Krótko. A teraz dlaczego to było według mnie najlepsze rozwiązanie? Dlatego, że my mamy, jesteśmy taką trochę już panną, ale nie panną pod fruwajką, ale panną, która musi dbać o swoją reputację, może już nawet młodą damą, która musi jednak wybierać takie projekty, które dadzą jej coś, tak, z ekonomicznego punktu widzenia, z drugiej strony zapewnią odpowiedni standard rozgrywek i trzecia kwestia, będą pewną szansą na przyszłość. I teraz analizując to, co pan powiedział, tak.
No ten Eurocup, mam wrażenie, że on był na czele pańskich
Eurocup
planów.
Był jakby pierwszym elementem, dlatego że tam byliśmy, z tej rodziny wyszliśmy, tak, z tej rodziny, z tego projektu wyszliśmy, gramy od 6 lat, czy to w Eurolidze, czy w Eurocupie. 2 lata temu, przepraszam, zmuszono nas siłą do tego, żeby się wypisać z tego projektu, mieliśmy 3-letnią umowę. Więc w związku z tym to był jakby naturalny element naszego pewnej analizy. Natomiast też trzeba powiedzieć, że w miarę upływu sytuacji zmienia się jakość poszczególnych projektów i ten BCL sprzed 2 lat to nie jest ten BCL z tego roku. BCL sprzed 2 lat to było coś takiego, co nie wiadomo co będzie i taki nazwijmy lepsza FIBA Eurocup. BCL tego roku przyszłego, to już moim zdaniem jest coś, co się bardzo mocno do Eurocupu zbliżyło. Jedni powiedzą, że jest lepsze, drudzy powiedzą, że jest gorsze. Myślę, wydaje, że finansowo jest gorsze, w sensie finanse klubów, które grają w Eurocupie są na wyższym poziomie. Średni budżet, kiedy mówiłem, 8,5 miliona euro. W Lidze Mistrzów nie wiem ile, ale spodziewam się, że znacząco mniej. No i w związku z tym trudno tak naprawdę było wybrać między FIBą a Euroligą, tak? Czyli Liga Mistrzów, czy Eurocup. Natomiast jeżeli, tak, z różnych powodów, ja tak naprawdę nie wiem,
ale tak jak to powiedział. Mówiąc wprost, oni was tam nie chcieli rzeczywiście? W tym Eurocupie w pewnym momencie, tak. Czy to ASECO was wystawiło do wiatru w jakiś sposób i czy to się wiązało ze sobą ASECO z Telmy? Miejsce tam?
Tak, oczywiście. Znaczy, generalnie z automatu miejsce ma tylko Mistrz Polski. I to jest ograniczone. Nie następna według miejsca, tylko Mistrz Polski. Jeżeli nie Mistrz Polski, to oni mają prawo wziąć, nie wiem, Mistrza Chorwacji, czy Mistrza Słowenii, czy kogo tam sobie chcą. Tak sobie zapisali. No więc w związku z tym tak naprawdę dla Polski dano dziką kartę, którą między innymi z moich informacji walczyła Olimpia Ljubljana. Tak? Czyli można powiedzieć, polska drużyna walczyła z różnymi drużynami, które gdzieś tam złożyły swój akces albo chciały pretendować. No i wybrano z Polski, wybrano, postawiono na ASEK. Czemu tak zrobiono? Nie wiem. Myślę, że do tego są dobudowane jakieś mocne argumenty, których my dzisiaj nie znamy. Myślę, że do początku sezonu je poznamy, albo okaże się, że ich nie poznamy i będziemy żyli w nieświadomości jak dzisiaj. Ale to nie jest nasz problem. No, efekt jest taki, że z różnych powodów miejsce, które miał Mistrz Polski, zostało przekazane do ASEK. Nam się jakby z automatu niestety nic nie należało.
A wkurzyło to was? Cios to był dla was, że nie Eurocup?
Nasza umowa, bo to też chcieliśmy z nim potwierdzić, przestała działać w momencie, kiedy ją rozwiązaliśmy my. De facto, czy myśmy jej nie rozwiązali, myśmy zawiesili, no ale przyjęliśmy stan taki, jaki otrzymaliśmy informację, że ta umowa już nie jest wiążąca strony, w związku z tym nic nas jakby nie obliguje z jednej strony, ale z drugiej strony nie daje nam żadnych przywilejów. Czemu, tak jak powiedziałem, wybrana Asseco? Nie nasza sprawa. No efekt jest taki, że jeżeli nie EuroCup, który... To też jest tak, że ja myślę, że gradacja nie jest dobra. Bo problem jest taki, że to kalendarz narzuca gradację. Dlatego, że pierwszym elementem, który jest, do którego się trzeba zgłosić, najszybciej rozstrzyganym jest EuroCup. Drugim jest BCL. Trzecim jest FIBA Euro, jeżeli chodzi o rozgrywki europejskie. No więc w związku z tym ligi się rządzą innymi trochę prawami. Mają później rejestrację. No Polska Liga, rejestrowaliśmy się do 13. Liga Rosyjska, a za taką trzeba uważać jednak Zjednoczoną Ligę VTB. Działa przede wszystkim według prawa rosyjskiego, w związku z tym według pewnego rozstrzyga o mistrzu Rosji, w związku z tym tam jest data 20 lipca jako decydująca, kiedy jest zarząd, board, który przyjmuje bądź nie dane drużyny i zaakceptuje kalendarz i inne rzeczy. W związku z tym my, jakby analizując sytuację dosyć szybko, na samym początku wybraliśmy swoje priorytety, oceniliśmy siły, trochę działań, trochę dyplomacji, trochę różnych innych rzeczy. No i powiem tak, na stole de facto została nam, jeżeli nie EuroCup, to BCL. BCL, ale pytanie gdzie?
Czy w eliminacjach, czy od razu tam, tak? W głównej
Nasza
części.
Nasza postawa była jasna. Albo w głównej części, albo wcale. I w związku z tym rozmawialiśmy, dostawaliśmy pewne informacje, które nie były do końca dla nas cieszące. To wszystko tam wrzało. Wiadomo, jak to się te sprawy załatwia za zamkniętymi drzwiami, ale pewne przecieki dochodzą. W związku z tym pół Europy się gdzieś tam kotłowało, kto powinien, kto nie powinien, kto miał więcej w rankingu, mniej i tak dalej. No efekt był taki, że jeszcze była kwestia naszego dogadania w lidze. Takie spotkanie nastąpiło pomiędzy klubami i uważam, to jest bardzo ważna kwestia, którą chciałbym podkreślić i jeszcze raz podziękować, że w lidze doszło między klubami do pewnych uzgodnień, czyli uzgodniliśmy się, mam nadzieję, że to w przyszłości też będzie przestrzegane przez wszystkie kluby, uzgodniliśmy, że chcemy, aby miejsce przychodziły na drużyny, nie na drużyny, tylko na ligę i żeby kolejność w lidze decydowała o wyborze, kto gdzie idzie. Tak? Czyli mistrzem Polski jest Anvil, on ma prawo pierwszego wyboru, wybrał BCL. Drugi jest Ostrów, wybiera to czy to. Trzeci jest Toruń, wybiera to i to. To niestety akurat w tym roku się nam nie spełniło z Asseco. Mam nadzieję, że w przyszłym roku Asseco uszanuje tą naszą umowę wewnątrzklubową. Na tym spotkaniu było 7 przedstawicieli, oprócz nas był jeszcze Lublin, Radom, Anvil, Ostrów, Toruń i Asseco. Tak, na tym spotkaniu było, więc mam nadzieję, że nie byli tylko posłuchać, ale też wyciągną coś dla siebie. Więc w związku z tym, co będzie w przyszłości, zobaczymy. Ale chcemy grać jedną drużyną w Polsce na rynku zagranicznym, żeby tych miejsc było jak najwięcej wykorzystanych, żeby żadnego nie zmarnować. Tak jak w tym roku Ostrów zgłosił, że nie ma hali, to miejsce przeszło na Toruń. Toruń wybrał jakąś tam koncepcję. Byliśmy też w ustaleniach, że możemy gdzieś tam razem też coś ustalić. Generalnie zasadą ma być pierwsza podstawowa kwestia, ranking w lidze jako narodowym rozgrywką daje prawo wyboru. No i trzymając się teraz tego wszystkiego, jako że jak umiesz liczyć, to licz na siebie, no to my gdzieś tak od miesiąca prawie rozmawialiśmy już z ligą VTB.
Ale to Stelmet poszedł do VTB? VTB przyszło do Stelmetu? Jak tutaj
znaczy,
to się
generalnie, no my się za dobrze wszyscy znamy, tak? Bo tu akurat środowisko koszykarskie jest małe, więc my wykonaliśmy jakiś tam delikatny sygnał. Jak to mówię, emisariusz z tamtej strony też do nas dotarł. No i rozmowy się rozpoczęły, tak? Wydaje mi się, że raczej trzeba to potraktować tak, że to Stelmet aplikował do Ligi Rosyjskiej, tak? Do Ligi VTB jako następny z krajów, które są zapraszane do Ligi. Oprócz Rosji jest tam Łotwa,
Litwa,
Estonia,
Litwa nie.
Estonia, Białoruś, Kazachstan, no i piąta będzie Polska. Oczywiście to jest bardzo ze sportowego punktu widzenia dobre, co żeśmy zrobili. bardzo trudne, mogę powiedzieć, z naszego punktu widzenia organizacyjnego i tak dalej, dosyć śmiałe, no bo my w tym roku wystąpimy de facto w dwóch ligach. W Lidze Polskiej i w Lidze Wschodnioeuropejskiej.
Chcę was zapytać o tą wartość tej Ligi VTB sportową najpierw, ponieważ, powiem tak, przychodzę dzisiaj po Europie do pracy, strażnik mnie pyta, panie, co my tam jakieś lidze rosyjskie będziemy grali? Aha. W każdym razie to miejsce VTB wywołuje też emocje, widzę na Twitterze. Jedni mówią, świetnie, przyjedzie CSKA, Chimki, Loko, Unix. Inni mówią, to nie żaden puchar, tylko ruska liga. Jak pan to traktuje właśnie, ten udział w VTB?
Znaczy ja powiem tak.
Czy czym on dla pana jest pucharem, nie jest pucharem? Czy to ma jakieś znaczenie w ogóle, jak to się nazywa? Czy najważniejsze jest, że są świetne drużyny? Przyjadą tutaj super zespoły ponownie? Jakie jest pańskie zdanie?
Znaczy ja myślę tak, że tak jak bym powiedział, każdy będzie miał swój osąd. Natomiast ja mogę powiedzieć, dlaczego myśmy poszli i dlaczego to była, wydaje mi się, bardzo dobra decyzja. Dlatego, że to otwiera nam nowe drzwi. My jednak przegraliśmy 2 lata w Eurolidze, 2 lata w Eurocupie i 2 lata w BCL-u, czyli nacieszyliśmy się jakby graniem europejskim. Tylko trzeba powiedzieć jasno, granie europejskie, jakość drużyn jest różna, motywacje też są różne, różne są też fazy sezonu. Natomiast to jest trochę inne doświadczenie. Tego nie da się porównać dokładnie do tych rozgrywek. Ja bym powiedział, jedynie do czego VTB można dzisiaj porównać, to do Euroligi.
No dokładnie, bo jest też cały sezon, gdzie jest ileś
jest
tam
sezon.
Drużyn.
Uwaga, i pierwszy mecz zaczyna się w październiku, ostatnia kolejka 26 kończy się bodajże, żeby to pana nie skończyć,
w maju chyba, prawda?
28 kwietnia. Mam ostatnią kolejkę, tak jest, to jest 29 kwiecień, tak. Więc w związku z tym mamy de facto całą sezon, tak? Przed sobą. Mm-hmm. Jeżeli zajmiemy co najmniej 8 miejsce, wiesz, to dalej gramy w playoffach. Ostatni mecz ligi jest zaplanowany bodajże na połowę czerwca, tak? Oczywiście, no, finały, no. My nie jesteśmy na poziomie takim, żebyśmy tego predysponowali, więc to już nie jest nasze zmartwienie. Natomiast to daje nam jedno. To daje nam długie granie z łatwym do planowania, bo z dużym wyprzedzeniem podróżami. To nie jest tak, że my nagle się dowiemy, że pojedziemy tu czy tam, zależy, które miejsce zajmiemy. To jest generalnie inny typ rozgrywek. I teraz uwaga, każda z drużyn, która tam gra, szczególnie z tych rosyjskich, ale też zagranicznych, zdaje sobie sprawę, że to nie jest puchar, który jest gdzieś obok. Tylko to są ich macierzyste rozgrywki. Więc tam żadna CSKA nam nie odpuści jednego meczu, czy Chimki nie podejdzie do tego, że to tak można sobie gdzieś tam, bo to będzie miało konsekwencje w ich pozycjonowaniu przed playoffami i de facto grą. Czyli tutaj mamy do czynienia nie z taką sytuacją, że ktoś sobie idzie do pucharów, żeby se pograć. Mhm. Nie? To jest jakby najważniejsza kwestia i z tego powodu trzeba zdawać sobie sprawę, że w każdym z tych meczów te wszystkie drużyny będą dawać 200% tego, co potrafią. To nie jest trochę tak, jak nikomu nie ujmując, czasami się gra w pucharach, ktoś już ma pewny awans, to sobie odpuszczę 2 ostatnie mecze, albo zagram sobie na luziku, albo coś, tak dalej. To nie jest po to, żeby się pokazać, tylko jeżeli mówię o podejściu przeciwnika. My oczywiście będziemy mieli swoje też podejście i to jest, uważam, kolosalnie ważne. Dlatego, że po Eurolidze to jest dzisiaj najciekawszy rynek, jeżeli chodzi o zawodników. Dlatego, że jeżeli ktoś dzisiaj chce grać w dobrej lidze, tak, to wybierze ligę. Wybierze bądź hiszpańską, bądź turecką, bądź rosyjską. To są najlepsze ligi. To są ligi marzeń, jak ja to mówię.
I najbogatsze pewnie.
Nie? I najbogatsze. No i teraz mamy sytuację taką, że nie dość, że możesz grać o coś, czyli grasz o mistrza Polski, możesz zdobyć coś, czyli zdobyć mistrza Polski bądź jakiś puchar, to jeszcze równocześnie masz ekspozycję doskonałą, jeżeli chodzi o swoją karierę. To jest dlaczego, powiem krótko, te dwa elementy, dlaczego się dogadaliśmy z Sokołowskim.
Tak? Okej, okay, wątpliwość. Może złe słowo, ale okej, okay, niech zostanie. Wątpliwość. Główny cel Stelmetu, odzyskanie mistrzostwa Polski.
Tak.
Dochodzi 26 meczów tak. grania, 13 tak. meczów latania i to kawał drogi, tak? Krasnojarsk, Astana, Perm i tak dalej, i tak dalej. czy to nie jest za duże obciążenie dla zespołu, który chce walczyć o Mistrzostwo Polski? Ja nie mówię o wieku zawodników czy o tego typu rzeczach, ale wiemy doskonale, że to ma wpływ absolutny na zmęczenie zawodników, na siły fizyczne. Czy pod tym kątem rozpatrywaliście też temat?
Na pewno jest tak, że ta liga wymagać będzie od nas dużego wysiłku. Tylko że doświadczeń, jakie my mamy ostatnich lat, to nie wysiłek był nas największym problemem, ale raczej konstrukcja drużyny. Tak więc na pewno to zagrożenie, o którym pan mówi, że możemy się gdzieś tam zmęczyć, jest dla mnie jak najbardziej...
Pamiętam znużenie, loty, samoloty, autobusy, przejazdy i tak dalej. Tak, tak?
Natomiast tutaj mamy jeden plus. Tak? Dzięki temu możemy pozyskać zawodników, którzy będą dużą wartością dodaną w stosunku do ceny, za których za nie zapłacimy. Tak? Więc też trzeba wziąć pod uwagę to, że jeżeli byśmy grali tylko w Lidze Polskiej, taki wariant, bo tak alternatywą było tak, albo granie, bo jeżeli nie mówimy o jakichś tam wielkich europejskich pucharach, to mamy albo granie w słabym europejskim pucharze, w którym będziesz miał też loty, też przeloty i tak dalej, będziesz miał jeszcze większy challenge, bo nie będziesz wiedział dokładnie kiedy, gdzie, jak i tak dalej, to masz wszystko poukładane, możesz to zaplanować, możesz to wziąć z pewnym wyprzedzeniem, to jeszcze masz drugą sytuację, tak? Nie masz tego, co my dzisiaj jednak potrzebujemy po przegranym sezonie, że my potrzebujemy jednak silnego składu na odzyskanie tak, tego mistrzostwa, które chcemy, a konkurent nasz ma trochę lepszą sytuację wyjściową. Tak? Czyli mogę powiedzieć w ten sposób, jeżeli patrzymy w parametrach, z kim wygrać, z kim przegrać. Tak? Jeżeli chcemy wygrać z mistrzem Polski, który ma dzisiaj bardzo dobrą pozycję wyjściową, ma BCL, ma coś, ma gdzieś tam magnesy, które może ściągać zawodników, to my musimy jakoś ich zneutralizować. No i tak naprawdę liga, to połączenie tych dwóch światów daje nam, no według mnie, delikatną przewagę dzisiaj marketingowo, dlatego że no my dodaliśmy coś do tego. To jest pierwsza kwestia. Druga kwestia. Jednak niech pan, bo to każdy wybiera, wie pan, z całego ciągu jakiegoś myślowego wybiera tylko dwie, trzy rzeczy, które mu się nie podobają. I mówi, a dlaczego to, dlaczego to? No dlatego, że po pierwsze, my, jeżeli chcemy być w tej Eurolidze, to też nie możemy zejść do poziomu dwa poziomy niżej, tak? Bo jeżeli, znaczy drogi są dwie, albo zejdziemy dwa poziomy niżej i będziemy co? W jakiejś krypcie sobie czekać na to, co się za chwilę stanie, albo będziemy cały czas siedzieć wysoko, no i w tym momencie oczywiście musimy mieć jakiś projekt dodatkowo, który będzie nas stymulował. Tak? No, tym stymulantem jest VTB. No i na końcu, ja powiem brutalnie, VTB jest też drogą do Euroligi, tak? Oczywiście bardzo daleką i bardzo trudną, ale jeżeli spojrzeć na to, że Polska dzisiaj nie ma żadnego miejsca gwarantowanego, to myśli pan, że jednak myślę, że jako uczestnik ligi dużo silniejszej, no bo jednej z trzech najlepszych w Europie, my automatycznie jako drużyna możemy takie miejsce sobie też wypracować. Tak? Wypracować albo zajmując drugie miejsce, czy tam będąc zaraz za CSKA Moskwa, bo w tej lidze dwa miejsca są uprawnione do występu w Eurolidze. Oczywiście to jest mało prawdopodobne. Albo uzyskując taki poziom, że ta Euroliga sama powie okej, no dobra, ta drużyna się sprawdziła już nie tylko w Lidze Polskiej. Nasz problem przez ostatnie lata był taki, że myśmy grali z ligą w Lidze Polskiej, ale trochę szukaliśmy dodatkowych bodźców, żeby utrzymać właściwy poziom, bo gdybyśmy chcieli się dostosować do tej ligi, to niestety musielibyśmy część zawodników albo nie puścić, albo ich nie przyjąć.
Dobra, ale żeby trafić do Euroligi, bo to ja pamiętam, że Euroliga taki komunikat jakiś czas temu wydała, to trzeba być w Eurocupie. Oni nie. Powiedzieli za 5 lat nowe rozszerzenie nie. Euroligi nie. Ewentualnie, ale spośród drużyn z Eurocupu.
Nie. To nieprawda. To nieprawda, bo oni przydzielają nie na... jeżeli przydzielą, to przydzielą Polsce. Polsce, a nie drużynie.
Nie mam tego przy sobie. Mam wrażenie, że pisali o Bayernie i Asfelu, że w przyszłym roku i następne drużyny za 5 lat, przy czym muszą być w Eurocupie.
Generalnie nie jest tak, dlatego że, tak jak powiedziałem, są miejsca przyznawane klubom, a są miejsca przyznawane ligom. I na przykład dzisiaj Liga Niemiecka ma jedno miejsce przyznane jako mistrza Niemiec I to jest ta drużyna, która zajmie pierwsze miejsce. VTB jest to druga drużyna.
Czyli liczymy, że Liga Polska wypracuje sobie miejsce w Eurolidze, tak?
Że sobie wypracuje miejsce w Eurolidze. To jest pierwsza kwestia. Albo przez jakieś inne rozgrywki międzynarodowe my będziemy w stanie tam być. I przez takie możemy być, w jakich gramy. Czyli może to być Euroliga, Euroka, przepraszam, albo VTB. Możemy jeszcze oczywiście zagrać, co też nawet patrzyliśmy, w Lidze Adriatyckiej.
I wygrać Ligę Adriatycką, wygrać jasne, Ligę, bo tam też stamtąd można iść.
Natomiast generalnie trzeba powiedzieć jasno, tak, że nasze rozwiązanie a propos Ligi VTB miało poza elementem sportowym bardzo silny element biznesowy. I ja powiem tak, to co ja próbuję przetłumaczyć od wielu lat. W polskich warunkach, szczególnie w małym mieście, jak Zielona Góra, małym w sensie 150 tysięcy, 140 tysięcy, naprawdę ciężko jest zbudować budżet, który byłby w stanie choć trochę nawiązać do budżetów innych. I teraz jedyną dla mnie szansą na to, żeby zbudować, to jest popularyzować ten klub wszędzie, gdzie się da. Sprzedawać go jako brand. I tutaj, jeżeli mówimy o VTB, Liga VTB przyjęła nas tylko i wyłącznie dlatego, że mieliśmy ten brand i jeżeli my dzisiaj, tak, możemy tam grać, nomen omen naszym konkurentem był Władywostok, tak, który zdeklarował budżet na poziomie 500 milionów rubli. To jest 30 milionów złotych. To mogę powiedzieć jasno, około 6 milionów, ponad 6,5 miliona euro. Więc w związku z tym wydaje mi się, że to są te sygnały, które my zbieramy z rynku za pracę przez kilka ostatnich lat. I teraz z naszej strony, czy być, bo gdybyśmy mogli być w Eurolidze, oczywiście byśmy byli w Eurolidze. Gdyby decyzja eurocupowa była inna, bylibyśmy w Eurocupie. Natomiast jeżeli dzisiaj mamy taką, a nie inną sytuację, i BCL-owa tak, że to my na tym rynku musieliśmy znaleźć dla siebie miejsca. Dla mnie paradoksalnie to może być sukces, jeden z pierwszych jaskółek sukcesów w konsekwencji przegrania Mistrza Polski. Tak? No bo trzeba powiedzieć jasno, przegraliśmy Mistrza Polski, zjedliśmy tą żabę, przecierpieliśmy to, musieliśmy to znieść. No ale to cały widz polega na tym, żeby teraz tą porażkę przekuć na następne zwycięstwo. I wydaje mi się, że to jest jeden z elementów. Drugi element, mam nadzieję, to będzie element finansowy i na to też dużo liczę, dlatego że to otwiera nam się całkowicie nowy rynek, który w Polsce jest bardzo interesujący, bo jest, jak ja to na takim jednym spotkaniu właśnie ostatnio w Moskwie, rozmawialiśmy, że my jesteśmy, to taka gra słów, so close, ale but so closed, czyli jesteśmy tak blisko, ale tak zamknięci, nie? Bo angielsko to lepiej brzmi. Czyli rynki nasze, polski i rosyjski, potrzebuje wymiany.
Okej.
Okay. I my jesteśmy tym mostem.
Niech pan powie, czy to jest, tak się wydaje, tak, loty znowu do tego Urce-Hotele, wydawałoby się, że to jest projekt dużo droższy niż te pozostałe puchary, bo tych wyjazdów będzie 13. Czy to tak jest, czy może jeśli chodzi o VTB jest inaczej zorganizowane to finansowo? Jak tam jest? Czy wy za wszystko płacicie? Czy VTB za część płaci? Dzięki temu schodzicie z kosztów? Czy pod tym względem to daje wam plusy jakieś? Gra tam właśnie?
Znaczy fakt, że jesteśmy normalnym uczestnikiem ligi, tak? Więc tam nie ma tak, że jeden uczestnik ligi ma takie zasady, drugi ma takie, trzeci tak. Więc generalnie liga pokrywa wszystkie koszty, jeżeli chodzi o sędziów i koszty rozgrywania, komisarzy, dojazdy i tak dalej, przyloty. Czyli generalnie nie ma na nas kosztów sędziów. Przypominam, na przykład FIBA Eurocup, takie koszty są. Z dużych następnych kosztów, które my znowu będziemy musieli ponosić, no to będą koszty przejazdu i noclegów. Powiem tak, są oczywiście w związku z tym większe koszty, ale są też większe przychody, nie? Więc budżet będziemy przez to mieli większy, ale i po stronie przychodów, i po stronie wydatków. Natomiast jak to finansowo wyjdzie, na pewno będzie drożej niż to jest w Europie z naszych kalkulacji, ale przez to, że jest więcej meczy, tak? Czyli sam średni mecz nie jest dużo, albo jest tylko w niektórych przypadkach droższy.
Ale to mówi większe przychody z tytułu. Czego?
Przychody z tytułu rozgrywanych meczy. No przecież my,
czyli tutaj hala, tak?
No przede wszystkim przychody z meczy, tak? No bo my jednak jesteśmy klubem, który przede wszystkim sprzedaje bilety. Nie? My nie rozdajemy biletów. My je sprzedajemy. Mamy 15% naszego budżetu mniej więcej na takim poziomie ze sprzedaży biletów i karnetów, tak? Co jest bardzo dużym elementem, więc zamiast 6 gwarantowanych bodajże w Eurocupie, tak? Mamy 13 gwarantowanych
w
VTB. Mecze rozgrywają się od października do kwietnia, czyli to nie ma jakiegoś natężenia, że te mecze się wszystkie odbędą w jakimś krótkim okresie, tylko to można fajnie sobie zaplanować. Wiemy, jakie daty i tak dalej. Wtedy zawsze sprzedaż tych różnego rodzaju produktów jest lepsza, tak? Bo każdy może się do tego ustawić. Będzie łatwiej też sprzedawać karnety i inne rzeczy. W związku z tym przychody przede wszystkim do sprzedaży różnego rodzaju produktów, które mamy w klubie. Druga kwestia dla sponsorów, też miejsce ekspozycyjne, też ilość meczy, to wszystko ma jakąś wartość, tak? Więc przychody będą większe też koszty, natomiast też jest dosyć mocno rozbudowany system premii, który daje możliwość zarobienia pewnych pieniędzy.
Ale już w trakcie rozgrywek zasadniczych, czy tak, po rozpoczęciu play-offu?
Nie, premii, które są związane bo to nawet czy grasz w play-offach, czy nie grasz w play-offach, to premię otrzymujesz, bo premie są za różne rzeczy określone.
Mecz wygrany? Dostajesz
i
pieniądze?
Między innymi, co jest bardzo fajne, są różnego rodzaju systemy, które tak trochę mogę powiedzieć wspomagają biedniejsze kluby, tak? To znaczy różnego rodzaju systemy, które premiują przede wszystkim efektywność wydawanych pieniędzy, czyli tak naprawdę można powiedzieć, który klub osiągnął najlepszy wynik sportowy w stosunku do pieniędzy, które wydał, tak? Czyli można powiedzieć taki bonus za to, że wydałeś najbardziej racjonalnie te swoje pieniądze, tak? Następna kwestia, są premiowane najniższe budżety, o ile nie zajmiesz bodajże ostatniego miejsca, tak? Jest system różnego rodzaju, ja nie chcę powiedzieć tego dopłat, bo to nie są dopłaty, ale to są elementy stymulujące to, żeby lepiej, efektywniej wydawać pieniądze, żeby za jak najmniejszy budżet osiągać jak największe efekty, tak?
Na koniec ligi rozumiem to całe rozliczenie. Znaczy, czy na wejście też coś dostajecie w ogóle?
Nie ma to znaczenia. To już jest kwestia techniki, tak? Generalnie wiadomo, że jeżeli jest coś rezultatowo, to musisz osiągnąć pewien rezultat. Jeżeli to jest bezwzględnie, no to dostajesz to na początku rozgrywek, w trakcie i tak dalej, jakimiś tam partiami. Natomiast do czego zmierzam? Do tego zmierzam, że jest tam kilka narzędzi takich, które pozwalają klubom o mniejszych budżetach zarabiać pieniądze, nie wygrywając ligi. Tak? No w polskiej lidze można dostać pieniądze tylko i wyłącznie, jak się będzie mistrzem, wicemistrzem albo brązowym medalistą, z góry ustalone. Natomiast tam jest bardzo dużo elementów różnego rodzaju gratyfikacji, między innymi chociażby za halę też, za wypełnienie hali, za ilość sprzedanych biletów, za właśnie różnego rodzaju parametry mierzalne typu...
Czyli to też wyszło wam pewnie w rozrachunku, że lepszy ten VTB niż Eurocup za chwilę i BCL, tak?
Generalnie no we wszystkich tych parametrach my musimy jednak liczyć, żeby zrównoważyć budżet i żeby mieć jak najlepszy skład, który pozwoli nam wygrać mistrza Polski z jednej strony, a z drugiej strony powalczyć o coś także VTB, chociaż wiadomo, że jest to pierwszy sezon, nie mamy zamiaru gdzieś tam iść tak potocznie po mistrzostwo, czyli z motyką na słońce, bo zdajemy sobie sprawę, gdzie jest nasze miejsce, więc kończąc jakby ten element, tak, to Stelmet dzisiaj jest w takim miejscu, jak ta panna, o której powiedziałem, że on nie może pójść za kawalera, który nic nie gwarantuje, nic nie daje i wiąże się z olbrzymim ryzykiem. My musimy dzisiaj jednak wybierać takie projekty, które dadzą naszym zawodnikom, naszym trenerom i naszym kibicom odpowiedni poziom sportowy, z drugiej strony klubowi odpowiednie wpływy. I teraz wpływy i szanse na pozyskanie sponsorów, bo nie dotknęliśmy najważniejszej rzeczy, tak? To znaczy takiej, że my cały czas jednak zwiększamy pulę naszych przychodów, zwiększamy w oparciu o obecnych sponsorów, ale przede wszystkim nowych też sponsorów. No i to otwarcie na całkiem inny rynek, jako jedna z nielicznych szans, moim zdaniem, dzisiaj zafunkcjonowania z produktem sportowym na rynku wschodniej Europy, a szczególnie Rosji, jest kolosalnie ważna. Każdy, kto prowadzi biznes, wie, jak trudno się porusza po rynku rosyjskim, nie mając przewodnika. A my możemy takim przewodnikiem być. Pierwsza kwestia. Druga kwestia. Możemy wprowadzić, i już dzisiaj wprowadziliśmy, tak? Bo tyle, co się powiedziało o Zielonej Górze w Rosji, wydaje mi się, w ciągu tego weekendu, to się nie powiedziało w ciągu kilku ostatnich lat, to może, nie wiem, przy okazji ostatnich festiwali, tak? To tam może było dużo. I to są też ważne informacje, tak? Bo słowa prezesa honorowego Ligi VTB, pana Siergieja Iwanowa, że Stelmet, czy tutaj akurat on użył nazwy Zielonogóra w polskiej koszykówce, ma takie miejsce jak CSKA Moskwa w rosyjskiej koszykówce. I to moim zdaniem jest doskonałym dla mnie już pierwszym efektem tego, jak jesteśmy postrzegani. No i teraz chodzi o to, żeby to zdyskontować. Żyjemy tu i teraz. Chcemy mieć koszykówkę na najwyższym poziomie. Musimy grać na najwyższym poziomie sportowym, ale także starać się o najwyższe wpływy finansowe. I to tak naprawdę, to rozwiązanie, które dzisiaj znaleźliśmy, wydaje mi się, że perfekcyjnie nam te dwa tematy załatwia. I co jest najważniejsze? Moim zdaniem to jest ruch do przodu, a nie do tyłu.
Pytaliśmy na początku, czy jest to sport, czy pieniądze bardziej. No to chyba mamy odpowiedź. I sport, i pieniądze. Ta liga VTB, liga rosyjska, poszerzona, jak mówiliśmy, Białoruś, Estonię, Łotwę i teraz Polskę, a także Kazachstan. To jest liga, w której Stelmet obok polskiej ligi koszykówki będzie grał. Powiem tak, pewnie niektórzy kontrowersje będą wyrażali, że jak to właśnie w lidze rosyjskiej my będziemy tutaj grali, a Eurocup, a Liga Mistrzów, tam lepiej byłoby grać. A ja powiem uczciwie, a ja się jaram, że przyjedzie CSKA Moskwa, że przyjedzie Sergio Rodriguez, Nando De Colo czy Kyle Heinz do nas, a ja tam jestem przeszczęśliwy, że Chimki Moskwa z Aleksiejem Szwedem, chyba najlepiej zarabiającym, o ile się nie mylę, zawodnikiem całej VTB, w tej chwili się u nas pojawią, że Unik Skazań pojawi się i Quino Colom, świetny hiszpański rozgrywający, pokaże się znowu, bo już kiedyś był, kiedy graliśmy w Eurocupie, że pokaże się w Zielonej Górze i że Dibos się pokaże i że Mateusz Ponitka się pokaże. I też jak patrzę na siłę tych zespołów, to takie mam wrażenie, że jest taka gradacja, jest pewna przepaść pomiędzy tą totalną czołówką, czyli CSKA, Chimkami, Lokomotivem, Uniksem Kazań, Zenitem Sankt Petersburg i resztą. I gdzieś tam może to wielkie marzenie, ale ta pierwsza ósemka, kto wie, może ten Stelmet rzeczywiście, ten świeży, nowy, choć z dużą częścią starego składu, powalczy. A tak a propos skład Stelmetu, to my za chwilkę w drugiej części rozmowy z Januszem Jasińskim, ja postaram się dopytać go o ten skład, jak w tej chwili sytuacja wygląda, jeżeli chodzi o zamykanie składu, bo mamy Markela Sparksa nowego, mamy Michała Sokołowskiego nowego, czyli wielką bombę transferową w PLK, mamy naszych zawodników, tych, którzy zostali z zeszłego sezonu, mamy młodziutkiego Kacpra Traczyka, który do nas przyszedł i czekamy na zamknięcie składu. Mamy Borisa Sawowicza i wszyscy zastanawiają się, co z Edo Muriciem. To pytanie o Edo też padnie.
Dogrywka.
W dogrywce druga część rozmowy z Januszem Jasińskim, właściciel Stelmetu NIBC Zielona Góra, powie nam, jak wygląda końcówka budowy składu, chociaż właściwie może powinienem powiedzieć, że nie będzie chciał odkryć do końca tego, co się dzieje, jeżeli chodzi o końcówkę budowy składu. Mamy skład w tej chwili następujący: Łukasz Koszarek, Przemysław Zamojski, Adam Chrycaniuk, Jarosław Mokros, Filip Matczak, piątka z zeszłego sezonu, polska piątka, do tego Kacper Traczyk, który podpisał umowę, młodziutki polski, zielonogórski wręcz, rozgrywający. Mamy Borisa Sawowicza, mamy Edo Muricia, do tego nowe kontrakty Markel Sparks i Michał Sokołowski, to jest dziesiątka zawodników, w tym ten jeden junior Kacper Traczyk. No i teraz, czy jeden, czy dwóch zawodników jeszcze za chwilkę podpytamy o to, Janusza Jasińskiego. No i co z tym Edo Muriciem? Edo Muric, być może pamiętacie, jakiś miesiąc temu, ostatni raz spotykaliśmy się około miesiąca temu właśnie, jeszcze przed moim urlopem, wysłałem mu zapytanie, jak będzie z jego przyszłością w klubie i Edo Muric wtedy odpowiedział mi wprost: ja mam kontrakt tutaj w klubie w Zielonej Górze i ja chcę grać, ja do klubu nic nie mam, nie byłem zadowolony ze współpracy z trenerem Andrzejem Urlepem, natomiast do klubu nic nie mam i czekam na to, co postanowi klub. A klub się właściwie zastanawia nad Edo Muriciem. Janusz Jasiński mówił też przed moim urlopem, no co, że musimy poczekać, zobaczyć, czego Muric właściwie chce, my się zastanowimy i to zastanawianie chyba do końca trwa. Natomiast Edo Muric jest na kontrakcie w Stelmecie, jest zawodnikiem Stelmetu. Swoją drogą, kiedy pojawiła się informacja, że Stelmet gra w VTB, to i Muric, i Sawowicz pokazali się pięknie z hasłem Hello VTB, tudzież VTB, jak to woli, czy to z angielskiego, czy z polskiego, ale widać, że chyba ta liga VTB, ten występ VTB, no powoduje, że taki Edo Muric to nie będzie nawet myślał o tym, żeby ze Stelmetu się wyprowadzić, o czym się mówiło, że niby ma oferty z Olimpii i Ljubljana, natomiast jakoś to ucichło. Ale z tym Edo Muriciem to mam wrażenie, że sytuacja jeszcze przez chwilę nie będzie do końca wyjaśniona.
Skład praktycznie no, cały czas dopieszczamy, no i zawsze te dopieszczenia są najtrudniejsze, bo ten ostatni klocek albo przedostatni klocek musi idealnie pasować, więc to szukamy. No też czekaliśmy trochę z informacjami oficjalnymi na temat Ligi VTB. No pewni zawodnicy wiedzieli o tym gdzieś tam z różnych tak zwanych przecieków. No myśmy tego oczywiście w żaden sposób nie potwierdzali. Do ostatniej chwili nie byliśmy pewni też, bo tak jak mówię, to zostało wygłosowane 20, więc zostaliśmy zaakceptowani. W związku z tym teraz możemy też to komunikować. Zresztą pan wszedł, to miałem już ciekawe propozycje z różnych bardzo wysokich, nazwijmy to, wysokonotowanych agencji, dlatego że no, Liga VTB to jest Liga VTB. No. I jeszcze co powiem najciekawsze, to Liga VTB miała poza wszystkimi plusami ma jeden minus. Że była w Rosji. Jednak trzeba powiedzieć, że szczególnie część zawodników boi się
mrozu. Jest dziwna tak, która na to Rosja, mam wrażenie, ciągle, tak?
Nie, mrozu, zimy, komunikacji, że będzie gdzieś na końcu świata, że nie będzie mógł funkcjonować normalnie i tak dalej. Tak? No to jest jednak olbrzymi kraj. Więc co innego jest grać w Niżnym Nowgorodzie, a co innego grać w Zielonej Górze 150 km od Berlina, tak?
Dobra, ale ten skład zamykacie, czy w związku z tym VTB w ogóle trzeba tego poszerzać, doszli się do wniosku, jednak troszkę szerszy skład zbudować, czy nie?
Do tego zmierzam właśnie, że to jest ten magnes, który powoduje, że ci, którzy chcieli być VTB, a nie za bardzo chcą być i mieszkać, nie wiem, może nieprawdziwe informacje, ale w jakimś innym kraju, którego nie znają trochę, tak? No to mają idealne rozwiązanie, tak? Czy można mieć wash and go. To jest pierwsza kwestia. To jest jedna kwestia i druga kwestia bardzo, bardzo ważna, to jest taka, że to się przekłada na wysokość kontraktu, tak? Bo dzisiaj proponując tylko i wyłącznie polską ligę, możesz powiedzieć, że okej, dostaniesz jakąś promocję i jakieś pieniądze. Tutaj można powiedzieć, że dostaniesz olbrzymią promocję i dalej jakieś tam pieniądze.
To co z tym składem? Musi być szerszy, doszliście do wniosku, czy nie?
Czas pokaże też dlatego, bo tak naprawdę oferty, które wpływają, mogą spowodować, że jak najbardziej to będzie.
Nie, no ale u podstaw gdzieś musicie usiąść. Słuchajcie, gramy dwie ligi jednak, a nie jedną, to jednak nie tworzymy 12-osobowej, tylko 15-osobową kadrę, powiedzmy, no strzelam.
To już przeżyliśmy, to już wszyscy przeżyliśmy i wiemy, że generalnie ilość zawodników wpływa wprost proporcjonalnie do ilości problemów, więc w związku z tym ja nie mam zamiaru walczyć z problemami, ja chcę się cieszyć grą, więc na pewno nie pójdziemy tą drogą, żeby tu pompować, na pewno potrzebujemy dobrych zawodników i przede wszystkim takich, którzy będą silni i sprawni i będą chcieli tu walczyć i spokojnie. Także mamy na pewno pozycję numer 5 do uzupełnienia i na pewno mamy pozycję numer myślę jeszcze 3-4 gdzieś tam może, nad którą myślimy.
A pomachał Edo Muric Hello VTB. Co z nim w końcu jest? Czas leci, a my nie mamy właściwie odpowiedzi, czy on gra w tym zespole, czy nie.
Proszę bardzo, a ile mamy zawodników?
ale...
No dobra, dobra. Bo no,
ta... no 8, czy... tak? 9.
Dobra, 8, no a ile ma Anwil zawodników? Dobra, nie chodzi o Anwil.
Nie, tak chodzi o konkretne nazwisko tak naprawdę, bo wiemy, jakie z nim kontrowersje były w zeszłym sezonie z jego grą.
To nie chodzi o kontrowersje, tylko chodzi o to, żeby szybko to się łapie pchły. No. Więc generalnie można powiedzieć w ten sposób, jak inni będą na poziomie takiego zbudowania drużyny, to ja będę mógł powiedzieć, ok, no mamy trochę mało czasu i tak dalej. Z Asseco nie słyszałem o żadnym nazwisku jeszcze dzisiaj, tak? Więc naprawdę, nie poganiajmy rzeczywistości. My teraz dostaliśmy bardzo ważny argument negocjacyjny dla różnych ludzi, do różnych przedsięwzięć. Więc bez żadnej presji, czy będzie Edo, czy nie będzie Edo. Każda informacja, jaka będzie, to będzie zła. Więc w związku z tym na dzień dzisiejszy mamy zawodników tych, których mamy pod kontraktem, trzeba traktować jako ich naszych. Muric ma dzisiaj kontrakt, który nie został do dzisiaj rozwiązany, w związku z tym dla mnie jest moim zawodnikiem. Jak go rozwiążę, to następnego dnia albo po następnej minucie nie będzie moim zawodnikiem. To jest pierwsza kwestia. Druga kwestia, też jeszcze jest bardzo ważne zdanie z trenera. Nie podejmujemy decyzji bez niego i nie mam zamiaru dawać takie jakieś tu sygnały albo coś, że my sami podejmujemy decyzję. Nie. Trener jest częścią sztabu.
Telefony są w tej chwili, to można w 5 minut temat załatwić.
Są, ale wie pan, telefon to jest telefon, rozmowa to jest rozmowa. Ludzie uważam, że muszą dać sobie też jakąś szansę do tego, żeby się poznać i żeby tak dalej. Więc temat na dzień dzisiejszy zawodniczy jest pod pełną kontrolą. Mamy 80% składu i następne elementy będziemy budować w oparciu o oferty rynkowe.
Ta kwestia Tomasa Kalatiego jest zamknięta, czy też tutaj...
Oczywiście, że nie jest zamknięta.
Wisi, nie wiadomo, czy jednoznaczna jakaś...
Bo on sam nie wie do końca. Więc jest jednym z elementów tej większej układanki, nie?
Niech mi pan powie, bo ja byłem na urlopie, więc z odległości paru tysięcy kilometrów obserwowałem.
No ale słyszałem, że są telefony i tak dalej.
Obserwowałem na spokojnie, że i to czasem można inne spojrzenie, tak? Mieć na temat finansowy. Chodzi mi o sprawę Karola Gruszeckiego, ale ja nie chcę wnikać w sprawę Karola Gruszeckiego. No. W ogóle słyszałem nieoficjalnie, że on już został spłacony w ostatnich dniach, ale nie wiem, czy to prawda, czy nie.
Nie będę
tak komentował. Abstrahując od tematu.
Cokolwiek powiem.
Nie, ale chodzi mi o to pytanie również, które ludzie zadają. Słuchajcie, pewne zaległości wobec Gruszeckiego są. Nie wiadomo, czy zaległości wobec innych zawodników są, czy nie. Jaka jest po prostu sytuacja w tej chwili z Telmetu? Czy będziemy zderzać się z tematem, który będzie gdzieś tam wychodził z konta co jakiś czas, że gdzieś tam... Czy jedziemy po bandzie? Czy sytuacja się normuje? Czy ten sezon ma być taki właśnie spokojniejszy pod tym kątem? Jak to jest?
Nikt tego nie wie. To wie pan, co tak pan zapytał.
No to pan mnie. Chyba powinien wiedzieć.
Nie, robi pan coś, wstaje rano, ma nadzieję, że wieczorem pójdzie spać w tym samym miejscu, życia panem pisze inny scenariusz. Nie, to w ogóle jest jakaś fikcja, którą ludzie sobie wbijają do głowy z jakimś uporem maniaka, że jedni mają, drudzy nie mają. Ja myślę tak. Nikt nie ma za dużo pieniędzy i wystarczająco na swoje spełnienie swoich ambicji. To jest pierwsza kwestia. I teraz pytanie, jakie masz ambicje? No. Więc możesz mieć ambicje takie, możesz mieć takie i tak dalej. I pracujesz tak długo, aż je spełnisz. I to nie jest tak, że my będziemy mieli budżet. No bo co znaczy budżet? Jeżeli ja dzisiaj na koncie mam, nie wiem, 10 milionów złotych, strzelam, tak? To co mam wydać, te 10 milionów złotych, bo je tam mam, mam wydać 8, 10, 11? Nie, to właśnie o tym chodzi.
Te pytania też pojawiły się przy Sokołowskim, bo ludzie mówią tak, słuchajcie, tu był problem z Gruszeckim, nie wiadomo co jest, a tu drogiego Sokołowskiego się zatrudnia.
Ja
tak
jak powiedziałem na temat Karola, już nie dam sprowokować do żadnej wypowiedzi, więc nie będę, nie każdy myśli po swojemu. Ja powiem tylko tyle, mnie naprawdę nie interesują czyjeś opinie, mnie interesują twarde fakty. A fakty są takie, że podpisaliśmy umowę z Sokołowskim, podpisaliśmy umowę ze Starksem i będziemy podpisywać następną umowę z zawodnikami, którzy są. Dajemy dobre warunki finansowe, dlatego zawodnicy do nas przychodzą. Tak. Inni może robią inaczej. Nie wiem, dlaczego ci zawodnicy nie wybierają ich klubu, jeżeli są tak doskonałe te kluby i te warunki, a wybierają nasz klub. Nie wiem. Natomiast powiem tak, jedną podstawową kwestię i to powtarzam jak mantra, nikt tego nie rozumie. Nie da się dzisiaj na europejskim poziomie prowadzić drużyny za mniej niż pewną wartość. I nie da się tego zrobić, bo to nie jest mały rynek, to jest olbrzymi mały rynek polski, to jest olbrzymi market. Jeżeli nie dostanie w Polsce, to pójdzie gdzie indziej. Więc w związku z tym przestańmy tworzyć taką jakąś ułudę, że da się w polskiej koszykówce mieć jakikolwiek poziom naszej ligi, jeżeli nie będziemy inwestować w kluby. Teraz kto ma inwestować? Oczywiście inwestują kibice, samorządy i inwestują sponsorzy. Wiadomo, dzisiaj nie płaci telewizja, nie płacą media, kibice mają tyle pieniędzy, ile mają, więc nie można przejść. Więc bardzo dużą lwią część tego budżetu robią sponsorzy. I teraz trzeba po prostu tych sponsorów do tego projektu przekonać. Żeby go przekonać, czym ciekawy, kolorowy, interesujący projekt. No, wie pan, to jest tak, jakby ktoś mi powiedział, przeczekaj dany sezon. Co znaczy przeczekaj? To znaczy, jak ja prowadzę sklep, to znaczy, że mam zrobić puste półki, nie mieć towaru i powiedzieć, słuchajcie teraz, wiecie co, w tym roku ja nie mam wyboru, nie mam świeżości, nie mam cen, kupujcie dalej tyle samo, ile kupowaliście przez cały rok, a ja za rok wam ten sklep zrobię. To mi powiedzą, przez rok czasu nie będziemy przychodzić, panie Siński, przyjdziemy za rok. Więc problem jest taki, jakiekolwiek bajdy na ten temat, że można zrobić coś na innym poziomie, za małe pieniądze, tak dalej, okej, można. Ale to nie będzie się nazywało produkt premium, jak to jest dzisiaj, tylko się będzie nazywał problem średni albo poniżej średni.
O tym chciałem powiedzieć, że zdejmij delikatesy z półki, jeśli jesteśmy w tej nomenklaturze sklepowej. No. Zdejmij na ten rok delikatesy czy produkt premium. No. Zostań na poziomie łagodniejszym, delikatniejszym. Nie wydawaj na to premium. Wyrównaj wszystko. Za rok, kiedy będziesz miał wyczyszczone wszystko, wtedy rzuć premium na rynek. Tak?
A z czego będziesz miał pieniądze w międzyczasie? A nie jest tak, jak pokazało kilka klubów w Polsce, że obniżasz budżet o 30% wydatków, ale o budżet wpływów spada ci o 50%? Dlaczego niektóre kluby spadły poniżej pewnego poziomu i dalej się nie mogą wybić do góry? To nie jest tak, sorry. Jeżeli masz kopalnię albo inną, nie czepiając się kopalni, innego sponsora, który wydaje, nieważne jaki masz wynik, to sobie możesz to zrobić. Ale jeżeli masz 150 sponsorów plus 5000 kibiców, to jak nie ma rezultatów, to oni po prostu nie kupują biletów. Wie pan, to jest takie, za przeproszeniem, Chopinie, tak? Tak powiem po imieniu, bo czasami to denerwuje. Zrób biznes i spróbuj zarabiać pieniądze, nie inwestując w niego. I zobaczysz, gdzie się znajdziesz, tak? Każdy jeden dzień bez inwestowania w własny biznes niestety ciebie cofa. I takie gadanie, czy pan mi jest w stanie dzisiaj kupić za te same pieniądze karnet jak w tamtym, jeżeli ja panu powiem, że będzie najlepszą drużyną, która przyjedzie w tym roku, będzie Anwil Włocławek? Kupię dwa bilety na Anwil i na jeszcze dwa kluby polskie, a reszta powiem, no to tam co Jasiński, wiesz, to sobie tam bajdusz sam. Problem polega na tym, że my albo chcemy się bawić na poważnie i potrzebujemy wpływów i to jest jakby wyjście z sytuacji. Wyjście z sytuacji jest zwiększenie wpływów, a nie tylko, oczywiście, pilnowanie wydatków. To nie nikogo nie obtłumaczy. Najniższe wydatki z możliwych, najlepsze transfery z możliwych i tak dalej. Ale zarazem próba budowy cały czas marki tego produktu na nowym rynku, na nowych... To jest między innymi, co my robimy. Czy nam się to uda? Nikt tego nie wie. Jakbym w to nie wierzył, bym tego nie robił. Jakbym nie wierzył w to, że się uda, to ileś tam lat temu bym nie zainwestował w koszykówkę. Dzisiaj jesteśmy w tym miejscu, może następny challenge. Trzeba podjąć to ryzyko. Jeżeli nie podejmiemy ryzyka, się nie dowiemy. Może przegramy, ale ja powiem tak, to nie jest wstyd się przewrócić, bo się przewracamy w życiu codziennie albo co jakiś czas. Problem jest taki, żeby cały czas wstawać i iść dalej. I to jest tak naprawdę, na tym się skupmy. Pewnie, że 2000 ludzi będzie po nas hejtować i będzie im to czy tamto przeszkadzało. My jako Zielonogórzanie też musimy być dumni z tego, co my robimy, bo naprawdę nikt tak realnie z zewnątrz nam nie pomaga. Tak? Jest kilka oczywiście firm z zewnątrz, którym dziękuję bardzo, że nam pomagają, czy Szwajcarzy, czy Włosi, czy inne, nazwijmy to, narodowości, żeby nie ten, są też z innych tych regionów. Ale to tak naprawdę dlatego, że my coś budujemy ciekawego, co im się podoba. Nie będziemy budować, to oni nas nie będą sponsorować. Koniec, kropka. I nie ma się co łudzić, i to do kibiców mówię. Chcemy mieć produkt na odpowiedniej jakości, musimy za niego zapłacić. Przykro mi bardzo, ja płacę, każdy z nas musi zapłacić. Teraz, czy nam na długo wystarczy tej ropy, czy tego napędu? Nie wiem. Mam nadzieję, że się podłączymy do rosyjskiego kurka i wystarczy na dłużej.
No, pożyjemy, zobaczymy. Jak zawsze, mocny, kontrowersyjny, denerwujący się na pytania o finanse klubowe. Janusz Jasiński, a wrócę jeszcze do sprawy tego składu i tego Edo Muricia. To tak troszeczkę wygląda, że mają twardy orzech do zgryzienia w klubie, bo z jednej strony wiem, że cały czas penetrują rynek i podpytują różnego rodzaju trenerów i specjalistów o Edo Muricia i nasi działacze. I są strasznie w Europie podzielone opinie na temat Edo Muricia. Od opinii, że to gracz wcale nie taki dobry, jakby się wydawało, kiedy spojrzy się na jego CV, między innymi na Mistrzostwa Europy i na grę w pierwszej piątce, chociażby w finale Mistrzostw Europy, aż po trenerów, którzy mówią, że to zawodnik znakomity. No i teraz twardy orzech do zgryzienia ma Janusz Jasiński z Igorem Jowowiczem, bo to dwaj panowie podejmą decyzję, czy Stelmet ewentualnie z niego zrezygnuje. Myślę, że gdyby Edo Muricz sam zrezygnował, zaproponował swoją rezygnację z gry w Stelmecie, to myślę, że uściśnięto by mu dłoń, natomiast bez większego żalu by go pożegnano. Natomiast trwa cały czas dumanie, czy to będzie w dalszym ciągu zawodnik Stelmetu, czy warto go zostawić jeszcze raz, spróbować na niego postawić, czy nie. Jest jednak zawodnikiem tego klubu, tego zespołu i na razie nic się w tej kwestii nie zmieniło, choć kto wie, w związku z tym, że jest ta Liga VTB i pojawiają się nowe, bardzo dobre oferty, bardzo dobrych nazwisk, bardzo dobrych koszykarzy, kto wie, czy jednak klub na takie rozwiązanie się nie zdecyduje, ale w tej chwili stawiamy wielki znak zapytania przy tym Edo i tak naprawdę możemy powiedzieć, że nic, jeśli chodzi o niego, nie wiadomo. Tyle, jeśli chodzi o koszykówkę. Bardzo długo dzisiaj z Januszem Jasińskim rozmawiałem. Więc kończmy już ten temat. Zrobimy sobie chwilkę przerwy, a potem powrócimy do dogrywki. Będziemy rozmawiali o żużlu. Przypomnijmy, że Liga VTB startuje w październiku. Końcówka rundy zasadniczej w kwietniu i potem maj, czerwiec. Playoffy. Czy Stelmet do nich trafi? Marzy taka pierwsza ósemeczka. A ja jeszcze raz mówię, CSKA Moskwa, Chimki Moskwa, Sergio Rodriguez, Nando De Colo, Aleksiej Szwed w Zielonej Górze. Ach, mniamniej. Dogrywka.